To niezłą rzecz. Już za chwilę, a po 17:00 polskie wieżowce.
Część klientów na przykład mówi, że nie chce mieszkać na parterze czy na pierwszym piętrze.
W budynkach z wielkiej płyty to 10 i 11 piętro, bo tak się wtedy budowało, nie cieszy się powodzeniem.
Na pierwszym piętrze to około 12,5 tysiąca, natomiast na 37 piętrze, bo z takiego piętra mamy styki, to już jest ponad 40 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Czyli mówiąc krótko, na najwyższych kondygnacjach mieszkania są najdroższe.
Przez lata były synonimem prestiżu posiadania mieszkania w betonowym wysokościowcu. To było marzenie wielu osób. Nowoczesne z widokiem na panoramę miasta. A teraz się pozmieniało. Kacper Badura sprawdzi, dlaczego Polacy już nie lubią wysokich betonowych bloków. A gościem Ksenii Maćczak będzie architekt i urbanista Oskar Amiri. Co zrobić, aby budynki przestały być jedynie przechowalniami do mieszkania, a stały się domami? A na koniec opakowaniowa rewolucja.
I oczywiście mamy dzisiaj wiele sklepów, które na przykład proponują bardziej odpowiedzialne formy przesyłki, zmniejszoną ilość zabezpieczeń poprzez folię bąbelkową, w zależności od rodzajów produktów.
Ktoś te koszyki wypełnia, je zamawia, w związku z tym bardzo często deklaracje, a prawdziwe zachowania to są naprawdę dwa różne światy.
W połowie sierpnia na mocy tak zwanego rozporządzenia PPWR weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi do 2030 roku prawie wszystkie opakowania wprowadzone na unijny rynek będą musiały nadawać się do recyklingu. Rozporządzenie jest kolejnym krokiem w drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym i osiągnięcia tak zwanej neutralności klimatycznej. To jednak spore wyzwanie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych sprzedających różne produkty odbiorcom w całej Unii. Olga Bobienko przyjrzy się nowym przepisom, a moim gościem po 18:30 będzie Maja Dzieńkowska z EPR Global. Jak wielu polskich przedsiębiorców może mieć trudności przy wdrażaniu nowych przepisów. No i jak im pomóc? O opakowaniach, o paczkach, wysyłkach, kurierach także mówić będziemy. To w trzeciej godzinie, to już po 18:00. Teraz 10 minut po 16:00 czekamy na redaktora Klaudiusza. Minut po 16:00 w popołudniowym programie. Teraz czas na kolejne uderzenie. uderzenie w tak zwaną kryptoaferę albo kolejną falę zatrzymań. Między innymi policja i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 3 osoby w śledztwie dotyczącym słynnej już giełdy. Jak informował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, w trakcie przeszukań zabezpieczono luksusowe samochody, drogą biżuterię, zegarki oraz spore ilości gotówki. Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do siedzib Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zabezpieczają tym razem dokumentację. Co więcej, wiemy dziś na temat tej afery. Z tym pytaniem zwracam się do Klaudiusza Slezaka, który, jak już wspomniałem, zbiera wszystkie informacje na ten temat. Wysłuchał przed chwilą konferencji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i zastanawiam się, do której części tak zwanego elektoratu należy. Do tych, którzy są już aferą zmęczeni, czy z wypiekami na twarzy śledzą każdy kolejny krok i odsłonę tego, co się tam dzieje. Klaudiuszu, dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Czy mogę w tej sprawie być symetrystą?
Ależ oczywiście, jak w każdej innej, robisz to bez pytania przecież.
Ja nie jestem zmęczony, ale wypieków na twarzy też już nie mam.
Jesteś zaskoczony być może kolejnymi zatrzymaniami?
Przecież zaskoczony nie, no bo przecież to przewidywaliśmy. Wiemy, że sprawa jest rozwojowa. Wiemy, że jeszcze są jakieś przed nami taśmy i nagrania.
I żeby nie było, to nie jest związek ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, prawda? Mówimy, sprawa jest rozwojowa. Prokuratorzy w ten sposób sugerują, że już mają kogoś nowego na celowniku. Zazwyczaj.
Tak. Albo nowe informacje mogą się pojawić.
O właśnie, tak.
Niekoniecznie musi to być ktoś.
Tak, tak.
No ale w tym przypadku to byli ludzie, których prokuratura...
Kim?
Czy służby na wniosek prokuratury zatrzymały.
Czy na razie kim są?
Na razie wiemy, albo przypuszczamy na podstawie wiadomości informacji dziennikarzy TVN24, między innymi Macieja Dudek, którzy stawiają tezę, że jedną z zatrzymanych osób może być Jaromira W. To nie jest znana bardzo postać, o której się raczej nie słyszy. Ale najpierw oddajmy głos ministrowi Żurkowi, który był pytany o to. I dlatego nie mówię że nie mam wypieków na twarzy po wysłuchaniu konferencji ministra, bo bardzo oszczędny, jeżeli chodzi o gospodarowanie nowymi informacjami, był minister Żurek. Cały czas twierdzi, że ujawnienie tych informacji może zaszkodzić śledztwu. Mhm. Także tego, kto został zatrzymany. Stąd, no właśnie... Ogólnie, że są zatrzymani, ogólnie, że prokuratorzy pracują i sprawa jest rozwojowa.
To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
Panie ministrze, to w takim razie kim są te osoby? To są udziałowcy Zonda Krypto? To są osoby powiązane z PKON-em czy z Łokikiem?
Proszę Państwa, jeżeli będą wnioski o zastosowanie środków na przykład w postaci tymczasowego aresztowania, to myślę, że w najbliższym czasie Państwo poznacie inicjały bardziej bogate tych osób, a znając dociekliwość świata mediów, Państwo na pewno ustalicie, o jakie osoby chodzi. Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery.
Jak mówię, Jaromira W. to jest to ten skrót już w tej chwili, który się pojawił w mediach i funkcjonuje. Ona może mieć informacje na temat tego, co stało się z panem Suszkiem, czyli szefem BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Kim jest pani Jaromira W.? Nie wiem, czy pamiętasz, opowiadaliśmy historię okoliczności, w których zaginął pan Suszek.
Tak, tak.
Rzecz działa się w bazie paliwowej w Czeladzi. Tę bazą paliwową zawiadywał Marian W. Teraz były mąż pani Jaromiry. Marian W., pseudonim Maniek. Prokuratura uznawała przez długi czas, że Marian W. jest jednocześnie szefem mafii paliwowej. No i tam właśnie w tejże bazie paliwowej, którą prowadził Maniek, Marian W., wylądował pan Suszek swoim śmigłowcem. No i właściwie to był ostatni raz, kiedy pan Suszek był widziany. W śledztwie też działy się potem dziwne rzeczy, o których opowiadaliśmy. Między innymi psy tropiące, które po długim czasie dopiero do tej bazy paliwowej zostały wpuszczone. No co, jak rozumiemy, samo środowisko, baza paliwowa, a w związku z tym paliwa, które mają intensywny zapach, no, utrudniły psom tropiącym pracę. Więc stąd pojawiły się podejrzenia, że Marian W. z tym zaginięciem może mieć coś wspólnego. Do końca nie wiadomo dzisiaj, gdzie jest Marian W., jak potoczyły się jego losy. Wielu twierdzi, że Marian W. przebywa, gdzieś ukrywa się za granicą. No ale widać, jeżeli te informacje są prawdziwe, że prokuratorzy uznali, że jego była żona może mieć informacje na temat tego, co stało się z panem Suszkiem, tudzież ewentualnie na temat jakichś przepływów finansowych pomiędzy panem Suszkiem a Marianem W., tudzież innymi osobami, które w tej sprawie mogą być, w tą sprawę mogły być zaangażowane. Mówię o zaginięciu pana Suszka. W tej chwili też usłyszeliśmy od ministra Żurka, że wszystko wskazuje na to, on oczywiście nie stwierdza tego kategorycznie, ale powiedział raczej ze swojego doświadczenia sędziowskiego także, że wszystko wskazuje na to, że najbardziej prawdopodobna jest jednak śmierć pana Suszka, że gdyby to była kwestia ukrywania się albo gdzieś właśnie ukrywania go, tudzież przetrzymywania, to już raczej te informacje by się po takim czasie pojawiły. Trudno w to uwierzyć, żeby pan Sylwester Suszek jeszcze żył. Ale jak mówię, to już było takie raczej dodanie przez ministra, czy właściwie w tej roli prokuratora generalnego, swojego doświadczenia i stanowiska niż oficjalny komunikat z prokuratury. No i druga rzecz, której się dowiedzieliśmy na temat dzisiejszych zatrzymań, i to także akcje służb w dwóch instytucjach, czyli w PKOL-u, Polskim Komitecie Olimpijskim. I tu nas właściwie ta akcja nie dziwi po tym wszystkim, co usłyszeliśmy, po tych umowach zawieranych, po tych zegarkach. No to było wiadomo, jakby, że prędzej czy później tam też służby zawitają, ale to jest też druga instytucja, do której dzisiaj służby weszły, to jest Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta. On tu jest o tyle istotny, że pan Piesiewicz, wszyscy używają jego nazwiska pełnego, miał obiecywać panu Kralowi, przypomnę, że to ten zegarek słynny miał być zapłatą za to, załatwienie czy skręcenie przyglądania się przez UOKiK właśnie przepływom finansowym, między innymi z Zonda Krypto do Telewizji Republika. Tak to konstruują na podstawie dostępnych danych dziennikarze, którzy tą sprawą się zajmują. No więc służby dzisiaj wchodzą do tegoż UOKiK-u. Do tej pory słyszeliśmy, że UOKiK przekazał sprawę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i że nie ma sobie nic do zarzucenia. Ale słyszymy, że no, może jednak coś służby i prokuratura podejrzewają, że jednak doszło do jakiegoś powoływania się na wpływy. Stąd są przypuszczenia, że mogą być w tej sprawie też kolejne zatrzymania. To przypuszczenie już sejmowego korytarza. Tu chociażby poseł Trela z Lewicy.
Sprawa jest rozwojowa. Myśmy się spodziewali, że jak Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił z kim, o czym rozmawiał, komu co dawał, pokazywał screeny, pokazywał rozmowy i to wszystko ujawniał. I jeżeli prawica i skrajna prawica weszła z nim w jakieś szemrane interesy, brali łapówki, brali gadżety, brali drogocenne przedmioty, no to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje. Kogo zatrzymano, co znaleziono, słyszę, że są jakieś drogocenne przedmioty, bardzo drogie samochody, duża ilość gotówki, no to pewnie zaraz się dowiemy, kogo to dotyczy, no bo przecież jeżeli to są osoby publiczne, niekoniecznie parlamentarzyści, no to wszystko jest w oświadczeniach majątkowych, a jeżeli są to osoby powiązane z tą czy inną partią polityczną, to też będziemy o tym wiedzieć. Ja uważam, że to nie jest koniec, uważam, że tych nazwisk będzie więcej, dlatego że pazerność polityków PiSu po tym, jak stracili władzę, była bardzo widoczna. Fundacja Ziobry dostała kasę, Fundacja Wiblera dostała kasę, Piesiewicz dostał drogi zegarek, Moskal poleciał na Ibizę pertraktować, negocjować jakieś pieniądze, więc myślę, że tu jeszcze parę nazwisk jest przed nami.
Zobaczymy oczywiście, czy faktycznie te nazwiska, zwłaszcza z tych pierwszych stron gazet, będą się w tym śledztwie przewijały. No na razie tylko nazwisko pana Piesiewicza.
Czyli jednak mogą być tacy, którzy z wypiekami czekają na te nazwiska.
Mogą być tacy, którzy czekają nie tylko na nazwiska.
Ale także na odwiedziny o 6 rano. Nigdy nie wiadomo, kto jeszcze będzie w tym przedziale z napisem sprawa jest rozwojowa.
No tak, to niewątpliwie. Niektórzy pewnie nie śpią spokojnie w związku z tą sytuacją. Wracam jeszcze do dzisiejszych wizyt funkcjonariuszy w instytucjach, czyli w PKOL-u i w UOKiK-u. To właśnie może pokazywać, tak przypuszcza były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, to może pokazywać, że może jednak doszło do jakiegoś powołania się na wpływy i może coś panu Piesiewiczowi udało się w UOKiK-u jednak załatwić.
Dzisiaj dowiadujemy się, że prokuratura prowadzi czynności nie tylko w PKOL-u, ale także w UOKiK-u. W związku z tym trzeba szczegółowo sprawdzić, czy ta kontrola, którą urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadzili, przebiegała normalnie, czy były jakieś ustalenia, a później zapomniano je uwzględnić na przykład w raporcie końcowym, czy nie. Na te wszystkie pytania musi znaleźć odpowiedzi prokuratura. To, co wiemy, to, że pan Kral chciał wykorzystać pana Piesiewicza, żeby za pomocą jego kontaktów z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem UOKiK-u wpłynąć, skręcić kontrolę, którą robił UOKiK w Zonda Krypto. Czy ta wiadomość jest prawdziwa? Od sprawdzenia tego jest prokuratura. Czy jest prawdopodobna? Tak. Prezesa UOKiK-u powoływał Mateusz Morawiecki. I chociaż mówimy o czynnościach, które były już po wyborach, to jednak obsada personalna była powołana przed wyborami parlamentarnymi.
I co prawda, prawa strona sceny politycznej mówi i przekonuje, że nie mają sobie w tej sprawie absolutnie nic do zarzucenia, że to jest tak naprawdę afera Tuska, że to Tusk wiedział, nie powiedział i służby Tuska wiedziały, a nie powiedziały, ale widać pewną nerwowość w odpowiadaniu na pytania. Od chociażby Jacek Sasin, człowiek, z którym mocno wiąże się pana Piesiewicza. Dzisiaj na sejmowym korytarzu raczej uciekał od pytań i tę nerwowość ewidentnie było widać.
W tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas w Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić dogłębnie. To jest taki test. Znaczy, jeśli nie mają nic do ukrycia, to niech się zgodzą na powołanie tej komisji.
Nominat Sasina, tak, tutaj większość polityków obozu władzy mówiła Radosławie Piesiewiczu.
Proszę pani, no, politycy obozu władzy nie mają powodu, żeby mnie lubić, w związku z czym pewnie różne rzeczy
nam się pan, że szukanie może coś pokazać, umowy.
Udzielałem państwu już, panu też już tego. Ale
przeszukanie jest.
Ale jakie przeszukanie? Ale gdzie?
Obawia się pan, że tam będą kwity na to, że powoływał się Piesiewicz na wpływy? Albo u Morawieckiego?
No ale to ja na razie tyle, co przeczytałem w komunikacie prokuratury, to tyle, że jeden z zarzutów dotyczy powoływania się na wpływy o jednego z polityków. To proszę tego polityka pytać.
No tak, ale teraz jest przerzucanie się. Tym politykiem ma być oczywiście były premier Mateusz Morawiecki, który, jak słyszeliśmy, jego człowiekiem miał być prezes UOKiK-u. Tak tu w Sejmie słyszymy. No a teraz panowie, ponieważ Sasin z Morawieckim się teraz nie lubią, no to tak sobie przerzucają ten gorący kartofel. Kto bardziej jest w to umoczony, albo kto bardziej chce tę sprawę rozwiązać. No oczywiście pojawiają się też argumenty, kto komisję śledcze, kto komisję zaufania publicznego, dlaczego taka, dlaczego tam ci się mylą. To też wszystko się dzieje tutaj przy okazji. Także no niewątpliwie musimy wrócić do tego stwierdzenia z początku naszej rozmowy, Michale. Sprawa jest rozwojowa.
Tak, to prawda. Zobaczymy, jak długo to wszystko potrwa, bo ja mam takie wrażenie, że już właściwie chyba do wyborów każdego dnia będziemy dowiadywać się czegoś nowego, a przynajmniej na razie. A przecież sezon ogórkowy już się skończył i inne ważne tematy też się pojawiają w polityce i nie tylko. Wokół polityki także. Jak rozumiem, czekasz na odpowiedni moment, żeby opowiedzieć o zmianach na sali posiedzeń plenarnych Sejmu. Próbowałem wczoraj cię o to pytać, ale nie chciałeś o tym opowiadać. Tabliczki się pozamieniały. Posłanki, posłowie przewędrowali, była wielka wędrówka ludów. Nie wszyscy mają dostęp do tego morza, jak nazywana jest ta przestrzeń z przodu, czy też na środku sali posiedzeń
nie wszyscy, sejmowych. Nie wszyscy. Ale mogę powiedzieć o innych wędrówkach?
O, bardzo proszę.
Jeżeli pozwolisz.
Tak.
To tak przy okazji powiem, że są osoby, które z powodów losowych w ostatnim momencie dowiadują się, że nie mogą z nami jechać na rajd. Ze mną i z tobą.
Tak.
I istnieje możliwość odkupienia od nich pakietów. Jeżeli ktoś popatrzył na prognozę pogody i zobaczył, że piękna pogoda będzie w weekend w okolicach Łodzi, a jeszcze by chciał dołączyć, to proszę dać nam znać. Połączymy z tymi osobami, które ewentualnie nie mogą z powodu wypadków losowych właśnie na rajd pojechać, więc...
Rowerowa wycieczka, radiowa rowerowa wycieczka, kolejna odsłona zapowiedzi i różnych ważnych informacji także w internecie pojawiła się jakiś czas temu. Małgorzata i Klaudiusza, czyli głównych organizatorów, którzy z pomocą całej długiej listy, czy też grupy elfów pomagierów przygotowują Państwu tę wycieczkę. Przypominamy, 140 km, dwa dni z Łodzi do Sulejowa i z powrotem na pasaż. My mówimy pasaż Schillera, a to jest aleja chyba oficjalnie Schillera w Łodzi, niedaleko Piotrkowskiej. W każdym razie...
Chyba właśnie pasaż, taką widziałem.
Właśnie jest taka mapa internetowa, nie chcę reklamować produktu, na której jest napisane aleja, a ja wpisałem pasaż i mi się nic nie pojawiło. W każdym razie tam proszę nas szukać w sobotę od rana, będziemy tam już od godziny 8, potem ruszamy w stronę Sulejowa, na trasie można machać, pozdrawiać, a potem z Sulejowa wracamy też w niedzielę, też na pasaż zwany aleją. Może być to ulica, przepiękna przestrzeń, bardzo ładne miejsce. Zapraszamy. Gdyby ktoś chciał dołączyć, to bardzo proszę szukać informacji na ten temat. Klaudiusz Slezak opowiadał, bardzo dziękujemy za tę historię.
To mi tak? Popularna wyszukiwarka mówi, poprawna i powszechnie używana nazwa to pasaż.
Ja się sam bardzo zdziwiłem, jak ta bardzo popularna mapa, zresztą chyba ty mi ją kiedyś podpowiedziałeś i do dzisiaj używam na wycieczkach rowerowych, wyświetliła, że to nie jest właśnie pasaż, więc byłem zdziwiony. Nieważne, państwo wiedzą, co to za miejsce. Ja mogę współrzędne nawet podesłać, gdyby ktoś chciał.
Ja tylko dodam. Określenie aleja bywa czasem stosowane potocznie, jednak w oficjalnych planach miasta i mapach funkcjonuje właśnie pasaż.
A właśnie, no czyli tam jest pokręcone coś mają w tej mapie. Trzeba im wysłać sprostowanie co najmniej. Pan Hubert zastanawia się, czy można Klaudiusza nazywać już kryptoznawcą?
Nie.
Panie Hubercie?
Nie.
Albo zondoznawcą? No to może. Sprawa jest rozwojowa, panie Hubercie. Klaudiuszu, wszystkiego spokojnego.
Dziękuję.
Popołudniowego, dobrego. Słonecznego oczywiście, a o pogodzie już za chwilę.
You. Pogoda.
Sprawdzam informacje dotyczące tego, co w Łodzi. Rzeczywiście bardzo ładnie to na razie wygląda. Pierwszego dnia wiatr trochę w plecy, lekko z prawej. Trzeba będzie założyć coś, żeby z prawej państwa nie przewiało. Mówię do tych, którzy już się zdecydowali, zapisali i już wiedzą, że jadą. A jeśli chodzi o pogodę dziś, wciąż jesteśmy w chłodnej i wilgotnej masie polarno-morskiego powietrza. I dlatego pogoda przypomina dziś to, co oglądaliśmy nad Polską wczoraj. Zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, a między strefami deszczu rozpogodzenia i przejaśnienia. Najwięcej deszczu mamy w północnej, północno-wschodniej części kraju i tam mogą się pojawić albo już pojawiły się burze. Na termometrach od 15 stopni w Suwałkach do prawie 25 w Rzeszowie. Z zachodu zbliżają się do Polski kolejne strefy zachmurzenia związanego z systemem frontów atmosferycznych. Nocą synoptycy zapowiadają przelotne opady, głównie na północy, we wschodniej połowie kraju, a także na południu, na wschodzie i południowym wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Minimalna temperatura nocą od 10 do 14 stopni, ale chłodniej będzie w górskich kotlinach, karpackich kotlinach. Mniej więcej 9 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, na ogół zachodni i południowo-zachodni. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup, her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. I wiem, że niektórzy się bujają w rytm, rzecz jasna. Anita Lipnicka i John Porter i 23 minuty do godziny 17. 224, 280, 280. Pan Artur jeszcze podpowiada, że w Krakowie to jednak jest pasaż. A jeśli chodzi o Łódź, państwo wolą pasaż czy aleje, ewentualnie ulice, a może plac. Ja wiem, nazwa to tylko nazwa, ale jednak gdy ktoś czyta, że to aleja, to od razu wiadomo, trochę lepiej niż ulica. Chociaż uliczka? Uliczka dobrze się kojarzy jako coś takiego bardzo malowniczego. Nic tylko zdjęcia robić i pocztówki drukować. Popołudnie małpanowyświat.online albo grupa osób patronujących już bez tego całego online, chociaż to też wszystko w sieci. Tam Państwa odsyłam, tam Państwa zapraszam. Album tygodnia. To teraz na tę płytę zerkamy. To teraz z tego albumu coś Państwu zaprezentujemy. Interpol.